Diagnoza, która zmienia życie w jednej chwili. Przeciwnik, który nie pyta, nie ostrzega. Pojawia się nagle, odbierając marzenia, zmieniając plany nie tylko jednej osoby. Każdy dzień to strach, niepewność i oczekiwanie. Zapraszam na reportaż o odwadze, miłości i nadziei w obliczu najgorszego scenariusza. Joanna Merecka-Łotysz.
Wszystko, całe nasze życie wywróciło się do góry nogami.
Karolina Keller, żona Tomasza Kellera.
Taka wiadomość paraliżuje wszystko. Układ relacji, układ nerwowy człowieka wewnętrznie, układ takiego codziennego funkcjonowania w domu. Ta codzienność zmienia się diametralnie, bo okazuje się, że takie problemy jak, nie wiem, co mam w lodówce, albo co potrzebuję do obiadu, albo nie wiem, czy teraz pójść na spacer, albo nie wiem, obejrzeć jakiś film, kompletnie przestają mieć znaczenie. Znaczenia nabierają takie przestrzenie, na które tak naprawdę nie mamy wpływu. Wróciliśmy ze wspólnego urlopu, zaczęły się problemy fizyczne. Tomka bardzo bolała głowa, więc wylądował na SOR-ze. Potem była diagnoza na neurologii. Pierwsza diagnoza mówiła o tym, że jest guz. Nie wiadomo jakiego rodzaju. Usłyszeliśmy, że może być to duży guz. Mało wiedzieliśmy, jeśli chodzi o szczegółowy zakres choroby Tomka, natomiast wiedzieliśmy, że jest bardzo poważnie, że guz jest duży, że tak naprawdę nie wiadomo, czy będzie możliwa operacja, czy tylko biopsja, czy on już nacieka na obszary mózgu, czy też nie, więc bardzo dużo niewiadomych, no i przede wszystkim lęk. Lęk, który przeszywa i dzień, i noc, i uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Każdy człowiek i każdy bliski chorego człowieka chce zrobić wszystko jak najlepiej, jak najszybciej, żeby być zdrowym i mieć tego zdrowego człowieka obok siebie, a na tak niewiele rzeczy ma się wpływ, że to po prostu paraliżuje.
Zakładamy albo te optymistyczne wersje, albo te najgorsze wersje, albo one są przeplatane jedne z drugimi jeszcze przed diagnozą tą ostateczną, wtedy kiedy jest tych niewiadomych tak dużo.
Na ślubnym kobiercu pisaliśmy te scenariusze. Marzyliśmy o wspólnym domu, o życiu z dziećmi, o życiu zawodowym i mieliśmy jeden wspólny cel. Taki dalekosiężny, taki dalekoletni, bym nawet powiedziała. I umówiliśmy się z Tomkiem na to, że oczywiście będziemy o siebie dbać w zdrowiu i w chorobie i że będziemy to robić dla siebie długo. I ten scenariusz realizowaliśmy. Kiedy pada taka diagnoza, to scenariusze tworzy się bardzo krótkosiężne. Planuje się tak naprawdę jutro z dzisiaj, więc ja przestałam myśleć o tym, jakie możemy mieć wspólne plany, czy jakie wspólne cele dalekosiężne, tylko na ten moment wszyscy rodzinnie mamy jeden cel. Tata musi wyzdrowieć, tata musi żyć jak najdłużej, a żeby to się stało, to w środę jedziemy na pobranie krwi, w czwartek mamy jakąś tam wizytę, w piątek jedziemy do Gdańska, w przyszłym tygodniu mamy coś i koniec. Więc te scenariusze pisze się bardzo krótkosiężne. Oczywiście cel jest i wszyscy do niego dążymy, ale nie mamy wpływu na to, co będzie za tydzień, za miesiąc, za pół roku. I to jest właśnie najtrudniejsze. Myślenie o tych scenariuszach wykradało taką normalną możliwość funkcjonowania. Ja nie mogłam jeść, spać. Nie mogłam spędzać ze sobą czasu i z nikim innym czasu. Ten lęk tak przeszywał to normalne funkcjonowanie, że to właściwie wydawało się niemożliwe. Ja ciągle chodziłam wystraszona i taka zlękniona. Bałam się wszystkiego. Bałam się tego, że ja za chwilę umrę, że chłopcy zostaną sami, że sobie nie poradzą, że ja sobie nie poradzę, że chłopcom może się coś wydarzyć. I ja widziałam tylko czarne scenariusze. Wszystkie i wszędzie.
I to powodowało właśnie paraliż takiej zwyczajnej codzienności człowieka.
Diagnoza, przyszedł lekarz i mówi glejak.
I mówi, że glejak wielopostaciowy, więc ta najgorsza odmiana glejaka i że czwartego stopnia. Mieliśmy z Tomkiem nadzieję już po pierwszej operacji, bo analizy rodzaju guza i którego stopnia można było dokonać dopiero po pobraniu tej próbki, więc po wycięciu już tej znacznej części pierwszego guza, no to liczyliśmy, że nie będzie aż tak źle. Mieliśmy nadzieję.
Jacek Nacewicz, koordynator oddziału neurochirurgicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Pod pojęciem glejaka rozumiemy pierwotny, złośliwy nowotwór mózgu. Pierwotny, to znaczy nie jest to nowotwór, który drogą przerzutów szerzy się w układzie nerwowym, tylko pierwotnie wyrasta z tkanki glejowej, która stanowi taką tkankę podporową, odżywczą dla komórek nerwowych. Wszystkie glejaki co do zasady są złośliwe, przy czym są różne stopnie złośliwości tych guzów. Oznaczamy je w czterostopniowej skali, w której pierwszy stopień oznacza guzy stosunkowo mało złośliwe, czwarty stopień oznacza nowotwory najbardziej złośliwe. Najczęściej w praktyce mamy do czynienia u dorosłych z glejakiem wielopostaciowym, który zalicza się do tej właśnie czwartej grupy, jest najbardziej złośliwy.
Tomek w ogóle w tym wszystkim był taki bardzo dobrze wyposażony w takie turbo pozytywne myślenie. Ja byłam tą zadaniową, krótkometrażową, że tak powiem, a Tomek był cały czas przekonany o tym, że po prostu wszystko będzie dobrze, że nie będzie aż tak źle, że damy radę po prostu sobie ze wszystkim. Dalej tak myśli, dalej ma to pozytywne nastawienie, natomiast no, ta diagnoza no, dużo zburzyła.
Kiedy zdecydowaliście się powiedzieć chłopcom? Macie dwóch synów, ile oni mają lat?
11 i 15 w tym roku, wtedy mieli 10-14. Tomek ma do nich takie podejście, że często potrafi spojrzeć na świat ich oczami. Wyobrazić sobie to jest bardzo trudne w ogóle być rodzicem, wyobrazić sobie to, co oni na tę chwilę mogą myśleć, a przede wszystkim taka zasada, którą zawsze wyznawaliśmy i dalej wyznajemy, my niczego przed nimi nie ukrywamy. Generalnie jak jest źle, to mówimy im, że jest źle. Jak jest dobrze, to mówimy, że jest dobrze. Jak razem coś warto przeanalizować czy przegadać, to robimy. I Tomek przed operacją zrobił coś, co mi się wydawało przekroczeniem granicy rodzica. Okazało się, że nie, że zrobił to dobrze. Bo zanim poszedł na operację, to w komputerze otworzył zdjęcia z rezonansu magnetycznego, gdzie było widać tego guza, jego rozpiętość. Posadził chłopaków przed komputerem. Im wszystko opowiedział. Mówił, mam to tutaj, nazywa się to tak i tak. Jutro jedziemy z mamą do szpitala. Lekarze zrobią wszystko, żeby mi to jak najwięcej tego guza usunąć. Scenariusze mogą być różne, ale cel mamy jeden. Cel mamy, żebym wyzdrowiał, żebym dobrze funkcjonował i żebym był dalej dla was dobrym tatą.
Wyniki leczenia glejaków o wysokim stopniu złośliwości, czyli tych czwartej i trzeciej grupy, w tym glejaka wielopostaciowego, są jeszcze wciąż na całym świecie niezadowalające. Szans na pełne i całkowite wyleczenie niestety nie ma.
Julian Keller.
Kajetan Keller.
Tata był po prostu bardzo podekscytowany, wziął to jako przygodę. Nie chciał nas pewnie zamartwiać, ale dotarło to do nas wtedy, kiedy zobaczyliśmy go tak dokładnie po operacji i tak, kiedy ciężko chodził, miał problemy z mówieniem.
Myślę, że to, że ta choroba tak jakby wystąpiła w tacie, ja myślałem, że to tylko glejak i to jest taki glejak, z którego można się jakby wyleczyć tak na 100%, że już będzie tak samo jak kiedyś i że to potrwa max rok albo dwa. Okazało się, że życia z tatą nam zostało około nawet mniej niż rok albo dwa lata, może nawet 5 lat, ale to musiałby się cud zdarzyć.
Wyznaję tę zasadę i robię to, że staram się jak najwięcej rzeczy im mówić, na tyle, na ile mogę. Mówię też o czarnych scenariuszach, bo takie też oczywiście mogą być, takie niesie ryzyko ta choroba. Wszyscy przeżywamy to strasznie, każdy w inny sposób i każdy jednocześnie tak samo. Jest ogromny żal, ogromne poczucie niesprawiedliwości, ogromny smutek i taka myśl, że tak bardzo nie chcielibyśmy, żeby to nas spotykało. Tak bardzo chcielibyśmy ten każdy dzień spędzać zupełnie inaczej, niż przychodzi nam go spędzać, ale ja nie mam na to wpływu, nikt nie ma.
Najtrudniejsze dla mnie to jest to, że no niestety tata myślę, że cierpi, bo go cały czas głowa boli. I najtrudniejsze dla mnie też jest to, ile czasu z nim zostało, bo i tak wiele go nie zostało niestety.
Myślę, że najtrudniejsze w tym wszystkim jest myślenie sobie o tym i analizowanie tego w zdrowy sposób. Tylko trzeba myśleć o tym.
Ja najbardziej nie lubię i nigdy nie będę lubiał, jak płaczę. Płakałem chyba 3 razy, jak się dowiedziałem o tym. W sensie po tam miesiącu, po 2. I jak płakałem, to nie znosiłem tego. No po prostu nie znoszę płakać. Ja po prostu chcę zrobić jak najwięcej dla taty i jak najwięcej osiągnąć, żeby ten tata jednak był ze mnie jakby dumny, że tak powiem. No i żeby po prostu, jak już będzie odchodził, że będzie po prostu szczęśliwy.
Myślę, że każdego zegar biologiczny cały czas płynie. Jakoś ta rutyna będzie wracać taka jak kiedyś, ale bez jednego członka rodziny być może. Mam nadzieję, że jak najdłużej.
Mamy w tej chwili bardzo dobrze rozwinięte metody diagnozowania obrazowego i możemy w precyzyjny sposób zaplanować operację tak, żeby w maksymalnym stopniu zmniejszyć ryzyko uszkodzeń neurologicznych. Mamy dostępne takie metody jak rezonans magnetyczny, traktografia, która pokazuje nam drogi nerwowe, które przebiegają w mózgu i pozwala tak zaplanować dojście operacyjne, żeby w maksymalnym stopniu oszczędzić te ważne struktury. Często te guzy zlokalizowane są głęboko w mózgu, żeby się do nich dostać, musimy pokonać pewną odległość, pewną drogę w mózgu. Także planowanie przy użyciu nowoczesnych metod, ale też przy guzach zlokalizowanych w tych takich ważnych miejscach, które odpowiadają właśnie za ruch, za mowę, może odbywać się z wybudzeniem pacjenta. Generalnie większość operacji jest przeprowadzono w znieczuleniu ogólnym, natomiast przy guzach zlokalizowanych w tych okolicach elokwentnych, tych ważnych, możliwe są operacje z wybudzeniem, kiedy pacjent w czasie zabiegu jest przytomny i przy udziale neurofizjologa w czasie operacji możemy wydawać pacjentowi polecenia, komunikować się z nim, operując jednocześnie mózg operowany nie boli. Całe leczenie ma na celu przedłużenie życia pacjenta i zapewnienie mu dobrego komfortu, jakości życia.
Teraz już założyłam pancerz. Może pancerz nie jest do końca dobrym określeniem, ale już nauczyłam się w sobie wypracować takie mechanizmy myślenia, które właśnie pozwalają układać krótkie scenariusze i nie wykluczają tych długich. Tylko najpierw musimy wykonać ten proces wyzdrowienia. Każdy dzień jest inny i każdy dzień wymaga czegoś innego. W pierwszym etapie tego leczenia Tomek był w kondycji w miarę takiej fizycznej bardzo dobrej. On uwielbia słuchać muzyki, dalej jej słuchał, uwielbia czytać książki, dalej je czytał. Lubiliśmy wspólnie oglądać filmy, dalej to robiliśmy. Teraz po drugiej operacji pojawiły się trudności w postaci problemów ze wzrokiem, z wymową i z takim po prostu osłabieniem organizmu. To, do czego wszyscy w zasadzie dążymy, Tomek oczywiście też, no Tomek toczy najcięższą walkę. Ja jestem tą przyboczną, która amortyzuje, ale Tomek toczy najcięższą walkę, no właśnie, z osłabieniem organizmu, z zechceniem zrobienia czegoś, czasami prostego. Choroba mózgu zmienia. Zmienia chorego, zmienia człowieka, zmienia jego sposób myślenia o sobie, o rodzinie. Wszystko się zmienia. Diametralnie się wszystko zmienia. W relacjach oczywiście też. Fundamentem jest miłość i zawsze to będę powtarzać. Gdyby nie to, chyba nikt z nas w tym układzie, mówię o sobie, o chłopcach i o Tomku, nie przetrwałby. Ale my się kochamy i zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli jest ten moment zdenerwowania na Tomka, to nie jest na Tomka. To jest oczywiste, że on nigdy w życiu nie chciałby się wobec nas zachować w sposób, który, nie wiem, by nas skrzywdził albo sprawiłby nam przykrość. On sam nie chce tej choroby, też chciałby funkcjonować normalnie. Więc to daje takie szersze tło. Oczywiście, no, zdenerwowanie przychodzi częściej, niż możemy to sobie wyobrazić. Wynika to z wielu ograniczeń też moich i z bezsilności. Ja też nie jestem w stanie, mimo tego, że zadaniówka, to pewnych rzeczy po prostu nie jestem sama w stanie przeskoczyć, co mnie też oczywiście frustruje, bo chciałoby się 24 godziny na dobę funkcjonować i być w wielu miejscach jednocześnie. Najtrudniejsze jest to, że nie mam na nic wpływu. Ja uwielbiam planować, uwielbiam kontrolować. Uwielbiam wyznaczać sobie zadania i je odhaczać, tak po prostu. A tu się okazuje, że ja na nic nie mam wpływu. Nawet nie mam wpływu na to, co sama myślę, bo potrzebuję wsparcia też z zewnątrz, bo ogarnięcie tego myślami jest za trudne dla jednej osoby. Potrzebuję też wsparcia fizycznie, kogoś, kto pomógłby mi ogarniać tą codzienną przestrzeń. Mieszkamy w miejscu, gdzie daleko nam do rodziny, więc wspierają sąsiedzi, wspierają przyjaciele tutaj z okolicy. Natomiast brakuje też takiej osoby, która byłaby z doskoku i często, a nie zawsze proszę pomóż, no nie? To jest też trudne, no ale chyba najtrudniejsze jednak to, że na nic nie mam wpływu. Dalej czekamy, aż wszystko unormuje się po tej... Teraz mówię o takim scenariuszu, który mogę sobie wymarzyć. Marzę o tym, by Tomek po tej drugiej operacji doszedł w pełni do sił, żeby wrócił mu w pełni wzrok, bo uwielbia fotografować, widzi w ogóle obrazami, żeby mógł wrócić do strzelectwa sportowego, do czytania książek i do oglądania wspólnych filmów. Marzę o tym, byśmy wrócili do wspólnych rozmów, nie o tym, do którego lekarza, czy jakie badanie trzeba teraz zrobić, ale na przykład o zaplanowaniu wakacji, czy wspólnego urlopu. Chciałabym, by medycyna, która właściwie może się zmienić z miesiąca na miesiąc, żeby medycyna poszła tak daleko, żebyśmy usłyszeli przy następnej wizycie u neurochirurgów, nawet jeżeli będzie wznowa, mamy lekarstwo na glejaka. Podamy go Tomkowi, Tomek wyzdrowieje. Bo Tomek umówił się z Panem Bogiem na 85. urodziny i mam nadzieję, że mimo tych trudności uda się to wszystko pokonać. Że to jest tylko jakaś trudność do pokonania, a nie pisanie czarnych scenariuszy.
Życie z agresywnym guzem mózgu to codzienna walka z chorobą, ze strachem, z niepewnością, ale to także historia rodziny, która mimo cierpienia trzyma się razem. Choroba dotyka nie tylko pacjenta. I choć nie znamy jutra, każdy dzień jest cenny, każdy wart przeżycia. Reportaż pod tytułem Siła najbliższych, kiedy choroba wchodzi do domu, zrealizował Jacek Puchalski, a ja kłaniam się Państwu, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.